Ciekawe eksperymenty, wynalazki, nowe odkrycia. Ludzie nauki i ich pracownie. Na naukowy podwieczorek zaprasza Paulina Zaręba.
Pozwalają na analizowanie rozmów pacjentów z terapeutami, wykorzystywane są do treningu mózgu. Dzięki nim badacze mogą zgłębiać przyczyny chorób psychicznych oraz wdrażać terapię na wczesnym etapie. Dziś o nowych technologiach wykorzystywanych w badaniach psychologicznych porozmawiam z Sarą Drożdżyńską, psychologiem i doktorantką Uniwersytetu Szczecińskiego oraz pracownikiem Instytutu Zarządzania na tej uczelni. Cześć.
Cześć, witaj.
Troszeczkę dzisiaj pomieszamy, bo będziemy mówić o psychologii, o tych nowych technologiach, ale ja bym chciała wyjść od serca, od tego, co było, jak to się zaczęło. I wpadłam na taki pomysł, żeby wspomnieć Filipa Zimbardo. Wiele osób zna tę postać, ale jeżeli ktoś nie zna, to teraz powiemy, że właśnie to jest był amerykański psycholog, który przeprowadził kilka znanych badań, eksperymentów, obnażając psychikę społeczeństwa. Mówimy o nim po dwóch miesiącach od śmierci, 14 października 2024 roku zmarł. Wyjdźmy od tego. Warto opowiedzieć o pracy Zimbardo, na czym się skupiał i jakie były wyniki tych jego badań.
Zimbardo ogólnie to bardzo kontrowersyjna postać w psychologii. Ciężko jest z tym dyskutować. Sam fakt, że eksperyment więzienny był wielokrotnie podważany. Nawet mówiło się o tym, że sam Zimbardo przyznał się, że go nie przeprowadził. Ale z drugiej strony to właśnie dzięki niemu powstała tak naprawdę cała jego legenda. To dzięki właśnie tym badaniom, przede wszystkim no, eksperyment więzienny jest ten, który mocno wbił się w popkulturę. Powstały filmy, książki mówiące o takiej trochę nawet diabolicznej, szatańskiej naturze człowieka, bo właśnie gdzieś takie tytuły przyjmowały różne publikacje oraz filmy. Więc tak, zdecydowanie Zimbardo jest tutaj postacią bardzo kontrowersyjną. Jego badania miały na celu trochę obnażyć tą ludzką naturę. No i czy się udało, czy nie? No jakby nie patrzeć, Zimbardo skupiał się na tym, żeby tą psychikę człowieka pokazać gołą. Tutaj też się to wiąże z latami okołowojennymi, powojennymi. Szczególnie mówimy tutaj o okresie II wojny światowej i tym wszystkim myślom, zastanawianiu się nad tym, dlaczego doszło do tak wielu okrucieństw w tym okresie. Chodzi o to, żeby poznać tą ludzką naturę od tej trochę mrocznej strony.
No właśnie, teraz myślę, że ważne jest to, żebyśmy przedstawiły w ogóle, czym jest eksperyment więzienny.
A, bo mnie zdecydowanie. Każdy wie. Tak, tak, masz rację, zgadzam się. Przez to, że właśnie to tak weszło do popkultury, a też w psychologii jest to często dyskutowane, to tak wydaje się być oczywistym. Ale rzeczywiście dla słuchaczy, którzy mogą nie wiedzieć, eksperyment więzienny został przeprowadzony na Uniwersytecie Stanford w latach 70. i polegał na tym, że profesor Zimbardo wybrał sobie grupy studentów i podzielił je w sposób losowy na więźniów oraz na strażników. No i miała to być symulacja po prostu warunków w więzieniu. Zostało to przeprowadzone nawet w piwnicach, były przygotowane specjalne cele, więźniów ubrano jednolicie, zabrano im możliwość nawet takiej identyfikacji ze sobą. Przynajmniej tak opisany jest ten eksperyment, ale zdecydowanie musimy wziąć też pod uwagę, że przez te lata i kontrowersyjność i właśnie całą tą popkulturę narosło pewnie wiele jeszcze dodatkowych elementów, które już zatarły się, czy były prawdą, czy nie. Ci studenci, którzy zostali więźniami, po prostu odgrywali swoją rolę, tak samo jak ci strażnicy. Oczywiście Zimbardo mianował siebie szefem tego więzienia, co też właśnie jest kontrowersyjne, czy on za bardzo się nie wczuł we własny eksperyment. On trwał niecały tydzień i tam obserwowano, jak zmieniają się zachowania, jak bardzo ludzie zaczynają się utożsamiać swoją rolą i wychodzić z takiego swojego po prostu człowieczeństwa. Bardzo często przecież to byli koledzy, znajomi z grupy. To, co właśnie najbardziej budzi niepokój, to, że w pewnym momencie zaczęła się przemoc. Przemoc nie tyle co między więźniami, między sobą, ale strażników do więźniów. Ponieważ jakby nie było takich konkretnych zasad, więc na początku funkcjonowały takie zasady po prostu ludzkie. Między sobą, kolegami, ale jak zaczęli się coraz bardziej wczuwać, to właśnie zaczęło się karanie, bicie, nawet podobno ostrzyżenie kogoś całkowicie z włosów, wyzwiska. No i kiedy już ten eksperyment zaczął być wręcz niebezpieczny, on został przerwany. I to właśnie pokazało, że w momencie, kiedy dać ludziom możliwość bezkarnego decydowania nawet o czyimś życiu, to wychodzą właśnie z nich te takie ciemne kawałki. Trudna, ciemna, niechciana natura, albo na pewno niebezpieczna w jakiś sposób.
Mamy też w 68 efekt widza. To właśnie zjawisko pokazywało, że ludzie nie są skłonni do działań w kryzysowych sytuacjach. Gdy są świadkami, gdy jest więcej osób, to oni czekają, aż ktoś inny po prostu wykona pierwszy ruch.
Dokładnie. To jest tak zwana odpowiedzialność grupowa. Stąd w momencie, kiedy uczymy się reagowania i tej pierwszej pomocy, to jak pamiętam, każde szkolenie zawsze jest prośba, że wskazujemy wybraną osobę i to ona ma zadzwonić po pogotowie, bo w momencie, kiedy krzykniemy, niech ktoś zadzwoni, to się rozmywa. I rzeczywiście tak jest. W grupie bardzo ciężko o reakcję i to jest dość problematyczne, ale no, jako psychologowie czy właśnie szkoleniowcy z różnych dziedzin wiedzą, że czasami trzeba tą odpowiedzialność położyć na jedną konkretną jednostkę i wtedy działa. Ale warto właśnie o tym pamiętać, że w momencie, kiedy podejmujemy jakieś decyzje w większym zespole, to niestety mamy to poczucie, że to nie jest do końca moja odpowiedzialność, że to jednak my wszyscy podjęliśmy tą decyzję. No i niestety z tym też się wiążą pewne konsekwencje.
Oprócz Zimbardo też były inne eksperymenty, mówiąc tak historycznie.
Tak, kolejny dość kontrowersyjny eksperyment. Ogólnie wydaje mi się, że w psychologii i jej przeszłość jest mocno kontrowersyjna. Dziś mamy chociażby komisję bioetyczną, prawa człowieka i zwierząt też, bo nie oszukujmy się, że w psychologii bardzo często były wykorzystywane zwierzęta do pewnych eksperymentów od karaluchów po małpki. Eksperyment Milgrama dotyczył właśnie rażenia prądem, gdzie osoby, które były badanymi, miały za zadanie nauczyć podstawionego badanego. Bo badanymi byli ci, którzy jakby wykonywali eksperyment, ale tak im się tylko wydawało. Mhm. Bo po drugiej stronie jakby szyby, takie jak lustro weneckie, byli podstawieni aktorzy, którzy mieli udawać, że krzyczą, że ich to boli, że proszą, żeby osoba, która prowadzi eksperyment, przestała razić prądem. No i to się zaczynało od takich małych wartości do już takich śmiertelnych wręcz wartości. Osoba badana, badana w kontekście, jakby my to dziś rozumiemy, ale to była ta, która czytała słowa, które osoba za szybą miała powtarzać. No i w momencie, kiedy tamta osoba popełniła błąd, została porażona prądem. Ten badany eksperymentator siedział właśnie z właściwym eksperymentatorem, czyli Milgramem i lub jego współpracownikami. I on pilnował, żeby eksperyment przebiegł bez przerwy, czyli regularnie powtarzał, proszę kontynuować, nie dawał więcej wskazówek, żeby przestać, nawet kiedy ta osoba krzyczała po drugiej stronie. Oczywiście jej się nic nie działo. No i okazało się, że wiele osób jednak dochodziło do maksimum tego woltażu, który można było, że tak powiem, podać osobie po drugiej stronie. No i tutaj oczywiście były osoby, które przestały, zrezygnowały. Kwestia taka właśnie kontrowersyjna, dlaczego te osoby kontynuowały? Możemy myśleć o naturze. Nie można ich tak jeden do jeden przełożyć na wszystkich ludzi. Część oczywiście zrezygnowała, ale mówi się też właśnie o tym, że była ta presja tego badacza, tego właściwego eksperymentatora, czyli na przykład Milgrama, który był po części swojego rodzaju autorytetem i on nakłaniał, żeby ta osoba nie odpuściła. Więc tutaj mamy też silny wpływ autorytetów, zresztą, który jest widoczny bardzo mocno we współczesnym świecie. Oraz jeszcze podaje się, że mimo wszystko te osoby miały jakieś drobne wynagrodzenie za udział w badaniu. Więc wpływ pieniędzy, co też bardzo często w psychologii było kontrowersyjne, ponieważ płacono na przykład matkom za możliwość udziału dzieci w eksperymentach. Ale tak, to jest ta bardzo ciemna przeszłość psychologii, która zaczyna się, myślę, z każdego pokolenia na pokolenie rozjaśniać.
Mhm. Właśnie co do zwierząt, o których powiedziałaś, i dzieci, o których teraz mówisz, też był eksperyment Little Albert.
Mm-hmm. Widzę, że wyciągamy dzisiaj ciężki kaliber.
Tak, dokładnie tak.
Tak, eksperyment małego Alberta był jednym z takich pierwszych eksperymentów związanych z warunkowaniem, czyli osiągnięciem w osobie oczekiwanej przez nas reakcji. Chcieliśmy, żeby ta osoba, którą warunkujemy, reagowała we wskazany sposób na jakiś bodziec, czyli może być to obrazek. W przypadku małego Alberta miał być to mały, puchaty, biały szczur. I za każdym razem, kiedy dawano tego szczurka do ręki dziecku, uderzano za jego głową, przypomnę, że był to 2-letni chłopiec, metalowymi rurami. No i dziecko reagowało strachem. Powtarzano aż do tego momentu, w którym chłopiec widział białego szczurka i już się go bał, bez tych dźwięków uderzania, które to tak naprawdę one wywoływały reakcję. I chłopiec uwarunkował się na to, że jak widział tego małego białego szczurka, to się bał, ale niestety potem to się okazało, że bał się na wszystkie małe, białe, puchate rzeczy, włącznie z brodą czyjąś, królikiem, wszystkim, co się kojarzyło z tą sytuacją. No i właśnie tutaj Albert pochodził z wielodzietnej rodziny i mama postanowiła właśnie w taki sposób udostępnić swojego syna do badań, czy umożliwić badania z jego udziałem, ze względu na to, że potrzebowała pieniędzy. I na tamte czasy to były drobne sumy, jeśli dobrze pamiętam, to około $5, ale to już wystarczało, żeby na przykład tej rodzinie podreperować budżet. Tutaj też kontrowersyjną kwestią jest, że sam mały Albert zmarł koło 5 roku życia. Nie mówi się wprost, że ten eksperyment miał jakikolwiek wpływ na jego życie, wczesną śmierć. Bardzo możliwe, że były to właśnie rzeczy związane z chorobami wrodzonymi lub właśnie ubóstwem w rodzinie, ale jednak niesmak pozostaje.
Ale to też dało fundament do takiej psychologii behawioralnej.
Tak, tak. No w ogóle cały ten eksperyment wywodzi się z tak zwanej psychologii behawioralnej, która była początkiem. Raczej moglibyśmy jeszcze iść troszeczkę wcześniej, że pierwszym nurtem psychologii była psychologia operacyjna, która miała tak naprawdę uściślić psychologię, uściślić duszę, uściślić umysł i wprowadzić takie kanony bardziej matematyczne. Później właśnie wyszedł z tego behawioryzm, równolegle chwilę później pojawiła się psychoanaliza Freuda i później to kontynuowało, pojawiła się psychologia poznawcza, obecnie mamy nurt psychologii i terapii behawioralno-poznawczej, ale też nie tylko, bo takim jednym ze świeższych nurtów jest psychologia humanistyczna, a najświeższa to psychologia pozytywna, która tak naprawdę została właśnie zapoczątkowana w 2001 roku przez Seligmana, który był ojcem psychopatologii. Więc on z niedoboru zdrowia, z chorób, z tej całej takiej jakby aspektu problematyki zdrowia psychicznego wyszedł w to, jak możemy to zdrowie psychiczne podtrzymywać, jak wykorzystywać to nasze zdrowie, jak budować zasoby, więc tak ewolucja psychologii jest niezwykle ciekawa.
Zmieniało się to na przestrzeni lat, tak jak mówisz. Później zaczęto stawiać na technologię, na badania mózgu i dochodzimy już w końcu, nasi słuchacze doczekali się tego tytułowego poznawania za pomocą technologii naszej psychiki. Mhm.
Neuropsychologia.
Tak.
W ogóle nauki, które mają z przodu neuro, są niezwykle fascynujące, bo to nie tylko jest neuropsychologia, ale też jest neurokognitywistyka i właśnie dużo używa się tych narzędzi już bardziej związanych z technologią właśnie w naukach, gdzie chcielibyśmy się przede wszystkim skupić na mózgu, na tej psychologii, która dzieje się na poziomie komórek, neuronów, chemii naszego mózgu i jego reakcji. No myślę, że jest to nie tyle co najświeższy nurt, ze względu na to, że takie badania są lata 70-80, ale zdecydowanie sprzęt. Dziś dysponujemy całkowicie innymi możliwościami niż jeszcze chociażby 15 lat temu. Taki duży rozwój w ostatnich właśnie 15 latach miał między innymi neurobiofeedback. W Polsce bardzo często spotykany też pod nazwą EEG biofeedback. który jest dziś wykorzystany znacznie szerzej, jest bardziej dostępny. Kiedyś był ze względu na cenę zarówno sprzętu, jak i właśnie treningów mózgu, bo neurobiofeedback skupia się na tym, żebyśmy mogli w sposób taki celowany trenować obszary naszego mózgu, które na przykład wymagają jakiejś stymulacji. Na początku był zarezerwowany dla często kadry menedżerskiej, do tego, żeby rozwijać swój mózg, no bo to były ogromne koszta, więc na to ktoś musiał sobie pozwolić, żeby do takiego specjalisty pójść, a dziś tych specjalistów jest coraz więcej. Sprzęt jest często spotykany już w przychodniach oraz poradniach i prywatnych centrach psychologicznych. Coraz częściej korzystają z niego dzieci. Takie, które potrzebują tych treningów ze względu na ADHD, na spektrum autyzmu, na deficyty pamięci albo deficyty uwagi, dysleksję. Jakby tutaj obszar działania jest ogromny. I to jest to, kiedy technologia powoli schodząc tak w dół, zeszła do tych ludzi. Wyszła tylko z obszarów nauki, badań, ciężkiej dostępności, aż doszło do tego, że możemy właśnie wykorzystywać ją w taki konkretny sposób do wspierania zdrowia dzieci i dorosłych.
Też jest biofeedback, czyli to monitorowanie pulsu oddechu.
Tak, to jest jakby komplet. Biofeedback, on się dzieli na mięśniowy, ten, który bada nam oddech, ten, który bada nam puls i ten, który bada nam reakcję naszego mózgu. Więc jakby to jest ta cała część. Tylko no w psychologii nas interesuje przede wszystkim mózg. Chociaż prowadzę właśnie razem ze studentami badania nad wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości w relaksacji i tam właśnie biofeedback służy nam do monitorowania oddechu oraz pracy serca, żeby zobaczyć, czy reakcje ciała są adekwatne do relaksacji, czy jednak są bardziej stymulujące. No to jest takie badanie właśnie, w trakcie którego jestem i nie mogę się doczekać wyników.
My również. Będziemy na pewno o tym jeszcze mówić, ale mówiłaś o narzędziach. Mamy na przykład VR, wirtualną rzeczywistość. To też na pewno pomaga w psychologii.
Tak, zdecydowanie. I nawet nie tyle, co w psychologii, ale nawet, tak jak mówiłam, wszystko to, co ma neuro z przodu, neuromarketing, neurozarządzanie, neuroleadership, czyli neuroprzywództwo. VR-a wykorzystujemy na przykład w moich badaniach do przeniesienia osoby w świat relaksacji. I są do tego specjalne programy, ale można również korzystać po prostu z filmów relaksacyjnych, które na przykład zabierają nasz świat pięknych wodospadów, albo gór, albo pięknych widoków. Wszystko w 360, więc można spojrzeć na dół, do góry, za siebie i tak jakbyśmy tam byli. Oczywiście wszystko zależy od możliwości sprzętu i ceny, bo albo rzeczywiście mamy wrażenie, że jesteśmy w całkowicie innej przestrzeni, albo jednak mamy poczucie, że okej, trochę ta rzeczywistość jest taka, że tak powiem, techniczna mimo wszystko, wirtualna, więc to wszystko zależy od sprzętu, ale również są psychologowie, badacze, którzy wykorzystują bądź też pracują nad wykorzystaniem technologii VR w leczeniu różnych lęków oraz fobii. Bo to rzeczywiście daje taką możliwość na przykład osobom z lękiem społecznym, takim silnym, do testowania różnych relacji społecznych w kontrolowanym środowisku. Że nie trzeba nikogo nigdzie zabierać pod ryzykiem, że coś może się stać, tylko rzeczywiście możemy wykorzystać do tego wirtualną rzeczywistość. I to nie jest tak, że przychodzimy i wybieramy, o dzisiaj ty ubierzesz gogle, to jest jednak przygotowanie. Taką osobę trzeba przygotować do tej wirtualnej rzeczywistości, szczególnie kiedy już pracujemy z takimi trudnymi elementami, jak właśnie lęki, fobie czy inne zaburzenia. W przypadku relaksacji dla mnie jest to przede wszystkim ciekawość, czy to, co nam oferują nowe technologie, rzeczywiście daje efekt. Czy to, co jest napisane na opakowaniu, czy to, co oferują nam różne też oprogramowania, które możemy pobrać do tego sprzętu, jest rzeczywiście przydatne i daje taki efekt, jaki byśmy chcieli.
Ja tak przewrotnie zapytam, bo nie byłabym sobą, czy wirtualna rzeczywistość w drugą stronę, niewykorzystywana w psychologii, może budować fobię, na przykład poprzez gry VR-owe?
Ciężko jest mi odpowiedzieć, bo myślę, że badania ogólnie nad grami mimo wszystko pokazują, że w przypadku dorosłych one nie warunkują tak bardzo tych reakcji. Troszeczkę inaczej będzie w przypadku dzieci, których mózg jest jednak neuroplastyczny. Mózg ogólnie człowieka jest neuroplastyczny, ale jednak ten rozwój w okresie dzieciństwa czy wczesnej nastoletności jest jednak znacznie intensywniejszy. Ja myślę, że też tutaj warto wspomnieć kwestię, że VR, jaki ogólnie zakładamy na głowę, z którym chodzimy, te gogle konkretnie, one mają dużo takich skutków ubocznych fizycznych. Że jednak pojawiają się bóle głowy, bóle oczu, zawroty głowy, mdłości. Jeżeli ktoś ma chorobę lokomocyjną, to bardzo ciężko jest je, że tak powiem, nosić, co też ogranicza czas, w jaki możemy spędzić. Zresztą no też takie wymogi techniczne, one szybko się rozładowywują i tak dalej. Te skutki uboczne trochę są też ochroną, żeby nie żyć za bardzo w tym wirtualnym świecie, bo jednak mimo wszystko błędnik nam szaleje, więc myślę, że tutaj jest ten taki pozytywny aspekt tego, że jednak
skutki
uboczne są. Ciężko jest mi powiedzieć, czy rzeczywiście wirtualna rzeczywistość może zaburzyć funkcjonowanie człowieka w świecie realnym, ale z drugiej strony, no, tak jak mamy media społecznościowe, tak jak mamy ogólnie gry, czy już w ogóle nawet taki poziom relacji społecznych, gdzie one w ogóle przenoszą się na przykład do gier. Może nie będę wspominać nazwy, ale są takie platformy, gdzie ludzie ubierają awatary, spotykają się i tak się komunikują ze swoimi kolegami, koleżankami z klasy, zamiast wychodzić na podwórko. Na pewno, jeśli pojawią się takie konsekwencje, to będą o tym badania, informacje. Nie wiem, na ile koncerny będą w związku z tym szczęśliwe. Ale chociażby takie informacje będą już trochę wędrować po świecie. Przynajmniej mam taką nadzieję.
Czy jeszcze mamy jakieś narzędzia, które są wykorzystywane w psychologii?
Mamy. GSR, urządzenie, którego nazwa w rozwinięciu już brzmi Galvanic Skin Response. I on służy do odbioru emocji z ciała. Zakłada się to na palce. Troszeczkę to wygląda jak wariograf i pewnie wielu osobom będzie się z wariografem kojarzyć, bo rzeczywiście poprzez przepuszczanie skóry jesteśmy w stanie odczytać, jakie emocje towarzyszą w danym momencie osobie. Więc to też jest często wykorzystywane w momencie, kiedy chcielibyśmy zbadać coś w taki sposób, żeby osoba niekoniecznie nam deklarowała swoje na przykład odczucia bądź opinie względem czegoś, no bo jednak to często bywa złudne, tak? W momencie, kiedy o coś spytamy, no to zadziała ten efekt, że jednak osoba chciałaby się dobrze zaprezentować, albo też kwestia może niekoniecznie uczciwości z jakimś obcym badaczem bądź psychologiem. I wtedy właśnie mamy GSR-a do tego, który też jest często wykorzystywany w na przykład neuromarketingu. I w ogóle w badaniach marketingowych. Znacznie chyba częściej niż w takim gabinecie psychologicznym. To jednak jest sprzęt do badań. Mhm. I tak samo mamy face reader. Face reader służy do odczytywania emocji z twarzy człowieka. To jest najczęściej kamera założona na laptopa bądź komputer i możemy dzięki temu wyświetlać bądź filmy, obrazy danej osobie i analizować, jakie emocje przychodzą przez jej twarz. I to naprawdę skupia się na mikroreakcjach. Podniesiony lekko kącik i już jest analizowany poprzez specjalne algorytmy reakcja oraz stan i emocje, które ta osoba odczuwa. To już jest bardziej pod kątem nauki, ale zdecydowanie można wiele się dowiedzieć. Bo kiedyś rozmawiałam o takim projekcie z moją koleżanką, który miał dotyczyć pewnej grupy osób i chcieliśmy przebadać ich reakcje na swój własny widok. Ze względu na to, że jest to grupa związana bardzo mocno z ciałem, fizycznością, cielesnością oraz wyglądem, więc obstawialibyśmy, że to, co nam zadeklarują, będzie nie do końca realne z tym, jak rzeczywiście reagują, kiedy na przykład widzą siebie na zdjęciach albo na filmach, nagraniach i tak dalej. No i te badania jeszcze, że tak powiem, są w fazie ustaleń, ale też wydaje się to być interesujące. I nawet możemy porównać to, co te osoby twierdzą, z tym, co rzeczywiście wychodzi.
Ciekawe, one się też mogą wiele o sobie dowiedzieć.
Myślę, że te osoby pewnie wiele rzeczy wiedzą, ale gdzieś tam to nasze ego jednak pilnuje, żeby pewne rzeczy się nie wydostały, a tak naprawdę to, jakbyśmy już mieli teorię, no to super ego, tak? To jest ten nasz strażnik między tym, co jest głęboko ukryte, a tym, co jednak pokazujemy światu.
Więc mam nadzieję, że to będzie się przeradzało w kolejne fazy, w kolejnych fazach będzie się rozwijało. I myślisz, że to będzie szło w dobrą stronę, że będzie coraz więcej tego?
Myślę, że tak. No, coraz bardziej rozwijamy sztuczną inteligencję chociażby i tutaj jest ogromne pole do tego, żeby ona weszła trochę w świat psychologii. Chociaż też miałam przyjemność kiedyś testować właśnie różne wersje AI pod kątem tego, czy mogą nam doradzić w kontekście zdrowia psychicznego, albo jeżeli mamy jakieś obawy, jeżeli coś się dzieje, to czy mogą zastąpić terapeutę, bądź psychologa, bądź psychoterapeutę. I na szczęście wciąż w tym oprogramowaniu są pewne hamulce. Mhm. Więc mimo wszystko czaty, czy inne formy sztucznej inteligencji w wersjach językowych starają się wysłać tego człowieka do specjalisty ludzkiego, zamiast diagnozować, czy jeszcze podpowiadać jakieś rozwiązania.
Pamiętajmy, pomimo technologii, że jednak są ludzie, którzy mogą nam pomóc.
Zdecydowanie, ale do czego można wykorzystać sztuczną inteligencję w kontekście psychologii, to na przykład czasami znalezienie dla siebie odpowiedniego specjalisty. Mhm. Ponieważ tak jak rozmawiałyśmy na początku, jest wiele nurtów w psychologii, psychoterapii, z których możemy skorzystać i jeżeli nie jesteśmy pewni, który dla nas byłby najlepszy, możemy spytać czata GPT.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem była Sara Drożdżyńska, psycholog i doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik Instytutu Zarządzania tej uczelni. Dziękuję.
Dziękuję.